Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maria, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który dziś proponujemy, Polska na tle konfliktów geopolitycznych w Europie. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca naszej Akademii i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo dziękuję, że pan profesor przyjechał do Torunia, że też poświęci nam czas. Panie profesorze, konflikty, tak myślę, wojna na Ukrainie też widzimy zmienia, tak kryzys za kryzysem jak gdyby się rysuje. Czy my mamy coś do powiedzenia? Bo nieraz tak to wygląda, jakby wielkie mocarstwa gdzieś się siłowały, no i teraz no, Europa też nieraz mizernie wychodzi, patrząc, że wystarczy kurek zakręcić z gazem czy z ropą, no i mamy problem, jak takie społeczeństwo, które mieni się no ważnym w świecie, przeżyje chociażby najbliższą zimę. Jak to jest? I my w tej perspektywie jako Polska, czy mamy coś do powiedzenia, gdy wielcy się, tak się to wydaje, tak się to rysuje, wielcy się biją?
No jeszcze do niedawna wydawało się, że niewiele, ale nie w czasie wojny, bo w czasie wojny Polska jest jednym z głównych aktorów wydarzeń. Jest praktycznie wszędzie podejmowana i bez Polski nic się tutaj nie rozstrzyga w Europie Centralnej. No Europa Centralna to wojna, no bo przecież Ukraina do niej należy. Proszę też zwrócić uwagę, że Polska od jakiegoś czasu manifestuje swoją, jak to się mówi, tak w tamtym języku tej polityki, sprawczość. To znaczy, jeśli coś postanawia w ważnych dziedzinach, to udaje się jej to zrealizować. No, mamy to ogłoszenie dosłownie sprzed iluś godzin, czy kilkudziesięciu godzin otwarcia Baltic Pipe. No, to nie jest inwestycja taka, powiedzmy, na rok, na dwa, tylko to trzeba było ją planować na kilka lat, wydać ogromne miliardy. No i w czasie wojny, kiedy wszystko jest w zawirowaniu, dostawy jakichś komponentów, presje polityczne wszelakie, udało się to dopiąć. I zwróćmy uwagę, Polskę nazywało się, czy naszą politykę, czy nasze państwo, mianem państwa papierowego. Tak mniej więcej w czasach, zwłaszcza tych podsłuchów za platformy, mówiono, że to państwo z dykty. No i do dzisiaj wielu tak mówi, bo są pewne błędy, coś nie wyszło, jakiś Polski Ład, czy tam jakieś piątki dla zwierząt, różne tego typu pomysły i można to czy owo krytykować. Ale gdy popatrzymy na wielkie inwestycje infrastrukturalne, które praktycznie zostają na pokolenie, to Polska wydobywa się z pewnego marazmu i z pewnego bycia tylko przedmiotem w grze mocarstw. Bo uczciwie sobie powiedzmy, ten Baltic Pipe to nie był projekt niemiecki, ani tym bardziej rosyjski. To szło w poprzek tych dwóch, a tak naprawdę czterech linii przesyłowych pod dnie Bałtyku, mówimy o Nord Stream 1, Nord Stream 2, które praktycznie wzięły w kleszcze tu całą Europę Centralną, jeśli mówimy o uzależnieniu się od gazu rosyjskiego. I zwróćmy uwagę, przychodzi moment krytyczny i to niepapierowe państwo niemieckie, które wymyśliło wraz z Rosją wielkie projekty energetyczne, w momencie kryzysu, bo wojna jest kryzysem takim ogólnoświatowym i ogólnoeuropejskim, to niepapierowe państwo niemieckie bankrutuje w tym względzie. A tu jedna nitka mu wybucha, a to druga. Już pomijam to, że w ogóle te relacje handlowe się rwą w trakcie tej wojny. A my w trakcie tej wojny, czy w dobie największego kryzysu, kiedy są potrzebne niezależne dostawy gazu, otwieramy Baltic Pipe, czyli zupełnie, byśmy powiedzieli, bezpieczne dostawy gazu. Wcześniej gazoport. Dodajmy do tego z 17 września otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej. To się nie podobało ani Rosji, ani w istocie Niemcom. Od razu się uruchamiać tak zwane środowiska ekologiczne, które mówią, że wszystko można przekopać, nawet dwa kontynenty łączące się gdzieś tam w kanale panamskim, ale Mierzeja Wiślana to jest taka ekologia i taka katastrofa będzie, że tego zrobić nie można.
Pytanie, czy ktoś, kto mówi, że to będzie katastrofa, albo się temu sprzeciwia, po prostu widział mapę?
A nie, to oczywiście, że to jest tylko pretekst, to nie są ekolodzy, to są po prostu jacyś ideolodzy, ekologiści tak zwani, którzy używani są w polityce po to, ażeby staranować pewne inwestycje, które są niewygodne. Jeśli ktoś chce udrożnić polskie rzeki, to jest to niemożliwe, bo wszystkie gatunki zwierząt i roślin wyginą, ale jak Ren jest spławny i wiele innych rzek niemieckich, to jest wspaniale i świetnie, tam można wszystko robić. To są tego typu rzeczy. A więc była presja potężna zewnętrzna, żeby pewnych kwestii nie robić, czy kanał, prawda, pod Świną, mówimy, czy, no jest ileś takich, czy prawda, Via Carpatia, która jest w przyspieszonym tempie budowana, czy też bardzo szybkie prace przygotowawcze, mówimy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. No to się realizuje, akurat jeszcze się nie zrealizowało, ale tamte rzeczy się zrealizowały. Czyli państwo, nawet w bardzo krytycznym momencie, jakim jest wojna, manifestuje swoją sprawczość, czyli coś postanowiło i coś zrobiło. I to się widzi. Tak samo jak w perspektywie tej wojny, to znaczy, że państwo polskie było poddane pewnej wojnie hybrydowej, presji zewnętrznej, bo tak to trzeba czytać. Mówimy o tym napływie islamskich imigrantów, których tu pchał Łukaszenka, a robił to jako dywersję przygotowującą wojnę na Ukrainie. No przecież każdy dzisiaj to wie, kto oczywiście rozumu używa. I przy wszystkich tych, prawda, ideologach, którzy płakali i mówili, że powstrzymywanie tych imigrantów to jest niehumanitarne, i przy tej presji takiej dziwacznej również...
Mówią, że po jakimś czasie będziemy się wstydzić tego muru.
No i jakoś tak, albo że nie powstanie. Albo że nie powstanie, mówił Tusk, że to iluzja. A jednak powstał. I to nie dlatego, żeby, prawda, ludzi jakkolwiek krzywdzić, tylko żeby powstrzymać Łukaszenkę, który tą metodą chciał zdestabilizować sytuację w Polsce po to, żeby Polska nie pomogła Ukrainie. Ale myśmy powstrzymali ten napływ. Wygraliśmy tę bitwę w tej wojnie hybrydowej i nawet mur powstał. W tym względzie, i kiedy przyszedł problem ukraiński, to nie mieliśmy zdestabilizowanego społeczeństwa napływem setek tysięcy imigrantów, których wrzucił nam tutaj Łukaszenka, tylko byliśmy przygotowani na pomoc Ukraińcom. I proszę zwrócić uwagę, mówiono, wszystko się zawali, cały system socjalny się zawali. W ogóle państwo nie wytrzyma, państwo papierowe i z dykty nie da rady przyjąć tych milionów, to nie ma takiej możliwości, wszystko tutaj u nas padnie. A nic nie padło. Oczywiście, że jest inflacja, wszystkie te problemy, wiadomo, jest wojna, są różne uwarunkowania. Ale to państwo po raz kolejny, w tym również względzie, uczestnicząc w tej wojnie, czy pomagając chociażby humanitarnie Ukraińcom, pomagając też gospodarczo i militarnie, nagle staje się poważnym punktem na globie. I to widzą już wszyscy. To nie jest tak. To oczywiście starają się nie zauważać politycy europejscy i niemieccy, unijni. Oni by chcieli ciągle, no kiedy na tym tle patrzymy na to, jak działa Komisja Europejska i Unia Europejska, która nie jest w stanie w stosunku do tego państwa spełniającego tak fundamentalną rolę w Europie zejść z sankcji przeciwko nam. Jakichś absurdalnych zupełnie, jakichś tam, już nie wiadomo o co, nawet, ale my płacimy kary, odcinają nam składkę, płacimy kary.
Za chwilę jest jakaś informacja, że kolejny wyrok CUE musimy wziąć. Nie płacimy, no to...
Tak, już ten nie każdy wie już o czym wyrok, prawda? Jaka izba dyscyplinarna, której nie ma, ale obcinają. KPO nie wypłacają, mimo że tego, że w tym systemie jesteśmy. No to jest, ale to jest anachronizm całkowity. To znaczy, to powoduje, że Unia w ogóle nie odpowiada na bardzo groźne i potężne wyzwania geopolityczne, nie czyta tej geopolityki i trzyma się starych schematów, łącznie z takimi absurdami jak Fit for 55, czyli Zielony Ład, który w istocie te kwoty emisyjne, które płacimy, jeszcze zwiększa ceny energii, powoduje kryzys energetyczny w całej wspólnocie. Czyli oni nie są w stanie zejść z pewnych projektów niemieckich, zakotwiczonych czy opartych o gaz rosyjski, mimo tego, że gazu rosyjskiego już nie ma i będą tutaj przebudowywać całą wspólnotę. To jest coś, co pokazuje, że to państwo nasze, tak krytykowane nieraz i nieraz bardzo słusznie, bo są błędy, ja kilka tam wymieniłem na początku, ale w istocie nie jest już jakimś popychadłem, jakąś iluzją, jakimś XVIII-wiecznym państwem, nie wiem, saskim, czy nawet Stanisława Augusta, gdzie się o wszystko musiał pytać carycy Katarzyny. Już nikt nie pyta się, przynajmniej z obecnie rządzących Berlina, no może Tusk się pyta, ale mówimy o realnie rządzących i udało się naprawdę dużo zrobić. Jest ważne w Polsce, żeby to powiedzieć, ponieważ należymy do takiej społeczności, która narzeka. Jest ksiądz Ryszard Szwast, taki mój przyjaciel, kiedy mówił, chodził po kolędzie, po domach, to zawsze wracał chory, bo wszyscy narzekali. Ten ma 2 traktory, ale paliwo drogie. Tamten ma 3, ale coś tam. Wszyscy. Kiedy przejedziemy po Polsce, nawet tak pójdziemy po wsiach, często jakieś pielgrzymce na Wąwolnicy byłem, popatrzymy na domostwa, to nawet w takim względzie ta Polska się strasznie, czy nie strasznie, tylko pięknie zmieniła. Ale są oczywiście problemy i kryzysy i nie chcę tutaj mówić, że wojna nie niesie z sobą kryzysu. Ale tak jak w okresie międzywojennym było wiele ogrom problemów i udało się wybudować Gdynię, magistralę kolejową łączącą, udało się tworzyć centralny okręg przemysłowy, tak wydaje się, że weszliśmy w pewną epokę, gdzie na kryzys mamy odpowiedź, to znaczy, że potrafimy myśleć, przynajmniej w pewnych sektorach, strategicznie, do przodu. Teraz są takie rzeczy projektowane, jak łączenie Morza Czarnego z Morzem Bałtyckim drogą wodną. Gdyby ten szlak się udrożnił, no to są potężne nowe linie połączeń gospodarczych, no nie ten wschód-zachód, Berlin-Moskwa, bo to zawsze dla nas jest groźne i niespecjalnie daje nam wielkie korzyści, ale północ-południe jest ileś pomysłów, które trzeba by było zrealizować. Ale w tym sensie nie da się powiedzieć, o co ojciec pytał w perspektywie światowej, że mamy do czynienia z państwem z dykty, które nic nie może, nic nie chce, nic nie planuje, nic nie oferuje. W tej chwili Polska poprzez to dozbrajanie, również te szybkie zakupy, no ale jest wojna tutaj na długie zakupy, nie ma czasu, tu trzeba się dozbrajać maksymalnie. Wiemy, jaka ta wojna jest. Wiemy, że Putin już mobilizację powszechną ogłasza. A więc to będą setki tysięcy żołnierzy gotowych do walki.
Co więcej, myśmy trochę tego sprzętu, właśnie nawet nie trochę, wysłali na Ukrainę.
Dokładnie, no bo wojna ma różne odcienie. Ale ten wielki projekt dozbrajania, czy tworzenia silnej armii, to jest projekt tak naprawdę ochrony tego, co zbudowaliśmy lub co będzie nam dawało zyski, rozwój i tak dalej. Krótko mówiąc, żeby korzystać z gazoportu, trzeba go chronić. Bo różnie może być. Rakieta się zabłąka jakaś, jakiś wariat albo coś by miało wybuchnąć. Jeśli budujemy Baltic Pipe, trzeba to chronić. Jeśli mierzeje, jeśli cokolwiek się tutaj robi, to w newralgicznym armia staje się czymś kluczowym i zasadniczo bezpieczeństwo to jest pewien towar. Jego się w ogóle nie ceniło do tej pory, bo Niemcy w relacji do Rosji ustawili Europę mniej więcej w ten sposób, że wzorem tego, jak nas, czyli Niemców, Amerykanie, że tak powiem, do siebie zbliżyli, czyli poprzez biznes, poprzez różnorakie tysiące połączeń biznesowych. My tak się połączymy z Rosją, Rosja przez to nie będzie groźna, my ją będziemy mogli w jakiś sposób poprzez te uzależnienia pacyfikować czy ułagadzać. I armia jest bez znaczenia. Nie wydajemy na to pieniędzy, bo to jest wydawane w próżno, a idziemy w biznesy, Amerykanie nam zabezpieczają szlaki handlowe. Dzisiaj, po lutym tego roku, nikt już tak nie myśli. Każdy myśli, jeśli idę gdzieś w biznes, to pytanie jest nie tylko, czy on jest opłacalny, czy on jest bezpieczny przede wszystkim. Czy ten kraj, ta przestrzeń daje mi gwarancję bezpieczeństwa. I teraz jeśli na przykład poprzez różnorakie sankcje, i to czytamy na takich poważnych analizach biznesowych, ekonomicznych, jeśli z Rosji wycofuje się kapitał światowy, on szuka, gdzie ulokować swoje aktywa, no bo tam, prawda, to wszystko jest deregulowane, a państwo jest niepoważne, niebezpieczne z wielu względów, również ze względu na sankcje. I okazuje się, że Polska obok Chin należy do najbardziej atrakcyjnych krajów, gdzie ulokować ten kapitał. No nie jest daleko tutaj od
Rosji. W narracji często jest tak, że niektórzy boją się przychodzić do nas z pieniędzmi, nawet boją się u nas odpoczywać, bo w Polsce wojna.
No tak, no to wiadomo, że pierwsze reakcje takie były, ale kapitał myśli długoterminowo. To znaczy, tu trzeba mieć biznes, w tej części Europy również. Jest ważne, bo długie linie dostaw różnorakich komponentów, dzisiaj to jest koszt tak samo, bo bezpieczeństwo. No nie jest już tak jak dawniej, że wszystko ulokujemy w Chinach, a Chiny później jakiś COVID i są zblokowane i wszystko pada. Trzeba dywersyfikować i dywersyfikując, a wycofując się też z Rosji, to są oficjalne dane, o czym mówię. Polska się jawi jako bardzo atrakcyjny punkt, bo bezpieczny, bo manifestuje nawet to bezpieczeństwo. Krótko mówiąc, jeśli i kapitał, czy polityka, czy w ogóle cokolwiek ze świata Zachodu będzie chciał zagospodarować ten Zachód, czy Amerykanie, tą przestrzeń, prawda, tam mówiąc szeroko rozumianą posowiecką, czy Ukraina, ale to inne państwa też się wydobywają powoli tam. Z dominacji rosyjskiej mówimy chociażby o Kazachstanie, Uzbekistanie i tak dalej. To zwróćmy uwagę, jaką rolę potężną zaczyna mieć w sensie geografii Polska. Tak jak teraz na wojnie. To nie da się stwierdzić, że nigdy już wojny nie będzie. No to jak się będzie, gdzie trzeba ulokować na przykład fabryki, amunicji, czegokolwiek w momencie, kiedy tam znowu wojna wybuchnie? No w kraju przyfrontowym możliwie najbliżej, ale tam, gdzie jest bezpiecznie. Więc to są pewne rzeczy, które Polacy zmartwieni, i trudno się dziwić tym wszystkim cenami energii, tym kryzysem, tym chaosem, też zmartwieni tym, dlaczego my nie mamy dobrego PR-u w Unii Europejskiej. Wszędzie nas w świecie tak doceniają i tak dalej, a tutaj nie. To tym w ogóle nie należy się martwić. Troszkę wyjść poza to i w sensie czasu, i w sensie miejsca, spojrzeć na siebie z oddali i przede wszystkim też spojrzeć na siebie, że zaczęliśmy przewidywać kryzysy, nie po szkodzie, tak, Polak po szkodzie, prawda, mądry po szkodzie, jak już wszystko się ten, no nie. Niemcy w momencie, kiedy, prawda, na Ukrainie była ta pierwszy etap wojny, 14 rok, budują drugą nitkę Nord Stream 2 i cały projekt energetyczny układają pod Rosję, mimo to, że mają tysiące sygnałów, że to może być zachwiane. Ale oni mówili, zachwiane będzie, ale w relacji do Ukrainy i do Polski, a nie do nas. I gdzie oni są teraz? Wywalili ogromne miliardy, dziesiątki miliardów na budowę dwóch nitek, które obie wybuchły symbolicznie. To pokazuje, ale to nie chodzi tylko, czy one wybuchły i się zaklei, tylko one w ogóle wybuchły w sensie użyteczności. I w tym samym czasie papierowe zdykty państwo niby Polska otwiera Baltic Pipe, ma gazoport i ma perspektywę bezpieczeństwa energetycznego. To kto jest z papieru? Myślenie i patrzenie na te Niemcy z punktu widzenia tych kompleksów gdzieś tam z czasów zaborów jest anachronizmem. Zupełnym anachronizmem, jeśli patrzymy na politykę niemiecką w wydaniu von der Leyen, która nie jest w stanie nawet dyplomatycznie się zachować w momencie, kiedy są realne wybory w trzecim, największym, najważniejszym państwie w Unii, mówimy o Włoszech, i ona wygłasza jakieś prawda, manifesty, strasząc to państwo i powodując odwrotną reakcję w aktach wyborczych, to co to jest za polityk? No, kto jest z dykty? Jeśli patrzymy na Scholza, który, a na Niemcy się w tej chwili patrzy jako na kogoś, kto wprowadził Europę w kryzys, a Scholz mówi, że trzeba po prostu wprowadzić mechanizm głosowania większością głosów i zrezygnować z weta w Unii Europejskiej, a każdy, kto tę maszynę, prawda, naszą europejską tutaj zatrzymuje, ten będzie tam karany i tak dalej, to przecież to, o czym my mówimy? Gdzie on jest? Gdzie on pokazuje, że prowadzi tę Europę w dobrym kierunku? Gdzie to jest widoczne? Więc w tym względzie żyjemy w czasach takich przemian, takich geopolitycznych, kiedy nasz region i nasze państwo zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Oczywiście to jest wszystko pochodną tej porażki, przynajmniej do dnia dzisiejszego, Rosjan na wschodzie. To jest, bez tego byśmy mieli problem ogromny przy granicy, natomiast tu się rozstrzeliła ta przestrzeń geopolityczna i ona musi być zagospodarowana. Jeśli zapytamy jakiegokolwiek przytomnego na umyśle polityka ukraińskiego, czy jest w stanie sobie wyobrazić dzisiaj, a jeszcze do niedawna był sobie w stanie to wyobrazić, że będą swoją przyszłość budować, prawda, w ścisłym porozumieniu i współpracy z Niemcami, to raczej takiego nie znajdziemy. Dlaczego? Bo wojna sprawdziła wszystko. Co działa i jak działa. Czy ci Polacy, których tak niespecjalnie lubiliśmy, bo tam różne, prawda, historyczne animozje, czy Niemcy, których lubiliśmy, nie wiadomo z jakiego powodu, no ale to już pomijam, to historyczna jest dyskusja, którzy sztywno trzymali się z Rosją i tak naprawdę do dzisiaj się jeszcze trzymają.
Pan profesor powiedział o tym, co rząd zrobił, te ważne kroki, ta dywersyfikacja dostaw gazu, mamy gazoport, mamy Baltic Pipe, to wszystko słusznie, ale są tacy, którzy mówią właśnie inflacja, że ten kryzys, który przyszedł przez wojnę, to, że nakładamy sankcje na Rosję, to, że Rosja ma gdzie sprzedać gaz, ma gdzie sprzedać ropę, może tak nas traktować, bo i tak będzie miała pieniądze. Więc jak gdyby ten kryzys się zaostrza, pytanie, co my jako Europa zrobimy i w tym momencie Polska, jak to wszystko idzie w górę, inflacja, czy na przykład wszystko musimy wziąć i robić, na przykład ten centralny port komunikacyjny. Czy my rzeczywiście, jakie decyzje teraz rząd powinien podejmować, żeby go później nie wytykać palcami, albo żeby się to wszystko rzeczywiście nie załamało?
Ale to są kwestie takie, które to nie są inwestycje rozrywkowe. Wybudujmy sobie wielki park rozrywki, czy nas na to stać. Albo tam, prawda, basen czy coś.
No bo dziś moglibyśmy zastanawiać, po co nam autostrady, tak, prawda? Dwójka, tak. Czwórka, natomiast, po co to wszystko?
Tak, natomiast popatrzmy na dochody budżetowe, na tę płacę minimalną, odejmując oczywiście inflację, którą dzisiaj mamy, a którą mieliśmy. Jak bardzo się inwestuje w infrastrukturę, ale takie kluczowe, ważne momenty, jak to wpływa na rozwój kraju. Gdzie byśmy byli dzisiaj, gdyby nie było autostrady, nie wiem, A2 i jak byśmy dojechali do Poznania z Warszawy przy takim ruchu? To są rzeczy, które trzeba przewidywać w perspektywie. Oczywiście, że inflacja nam doskwiera, drożyzna tak zwana, i to jest między innymi skutek wojny, wcześniej jeszcze COVID-u. No, żyjemy w czasach nieustannych kryzysów, takich wstrząsów, tych lockdownów różnych, a teraz wojen.
Bo widać, my się nie prosili o wojnę i konsekwencje.
No tak. No, można było na przykład nie dofinansowywać firm. Oczywiście ktoś powie, ale było niektórzy wzięli niesłusznie, a ci wzięli za mało, a coś tam. No wiadomo, to się wszystko robiło na chybcika, ale można było tego nie robić. Dzisiaj mielibyśmy do czynienia ze zbankrutowanymi firmami, szczególnie z tych gastronomicznymi i innymi na masę. Ale nie byłoby inflacji, no ale nie byłoby pracy i przejęliby to po prostu za grosze jakieś sieci zewnętrzne. To są te wybory. Oczywiście moglibyśmy się wyłączyć z wojny i próbować, prawda, od Putina dostawać jakieś tańsze surowce. Tylko wybór nie jest taki, bo pamiętajmy, jak idą interesy poszczególnych państw, jak cele na kanwie tych interesów są stawiane. Dla Polski, choćbyśmy na kolanach przed Putinem albo przed Scholzem, nie ma miejsca w tej układance. Polityka nie zna litości. Nie ma miejsca. Historia nam o tym mówi i ich cele współczesne. Jest miejsca pariasa na te, prawda, szparagi do Niemiec, to jest miejsce, albo na zmywak do Berlina. To jest miejsce dla Polski. Natomiast jeśli chcemy być podmiotowi, żeby nasze dzieci tutaj miały pracę, tutaj mogły się rozwijać, żeby nasz kraj był podmiotem w tej całej grze, to trzeba sobie to wywalczyć. I teraz, jeśli chcemy być podmiotem, to oni nam na to nie pozwolą. To musi kosztować. I koszty są takie, jak opisujemy, na razie te ekonomiczne. Oczywiście, jeśli ktoś by wolał wysyłać własne dzieci na front, I że ta wojna się zbliży do nas, no to taki ma wybór. Tylko to jest wybór, to trzeba, prawda, że po szkodzie powiemy, że byliśmy głupi. No skoro jest daleko. Nie ma takiego państwa poważnego w świecie, które chce prowadzić zaczepne działania bojowe albo obronne działania bojowe na własnym terytorium. To nawet Izrael tego nie robi. Mimo tego, że ma takie wewnętrzne problemy, to zwykle reaguje w Syrii, a gdzieś tam w Iraku, a gdzieś tam, prawda, w Jordanii, gdzieś na przedpolach, jak zagrożenie widzą daleko, to wtedy reagują, a nie wtedy, kiedy jest u nich. A dlaczego Turcy są w Syrii? A dlaczego Amerykanie są w Syrii? Albo Rosjanie? Albo Francuzi i tak dalej? A tu jest mówione w ten sposób. A Polska niech będzie między Bugiem a Odrą. Nie ma takiej możliwości. Między Bugiem a Odrą można się udusić. Trzeba mieć, to jest zbyt mała przestrzeń geopolityczna, dlatego pierwsza Rzeczpospolita była pod Pskowem, była, prawda, za Kijowem i w Smoleńsku. Nie dlatego, że chciała być jakimś nie wiadomo jakim imperium, chciała bronić się przed Azją i bronić całą tą przestrzeń europejską, bo tak geografia mówi. I to są rzeczy, które się z historii można nauczyć, jeśli się ktoś chce uczyć. Natomiast i w tym względzie to jest koszt. To nie jest tak, że nas to nie kosztuje. Tak jak, no co, nie kosztuje ludzi to, że przyjęli tych imigrantów pod swoje dachy, no to nawet finansowo, ale i pewne niewygody różne i pewne konflikty na pewno i tak dalej. Czy nie było jakichś błędów, czy nie przesadnie? No pewnie były i można je na tysiące wskazywać. No ale nie chcę tutaj wchodzić w takie, jak to się mówi, swoje babskie gadanie tam plotkarskie, że tu tam tak komuś to się stało, a tamtemu ukradli 5 złotych, a tamten stracił coś. Chodzi o pewne kluczowe procesy, które się dzieją, żebyśmy je zobaczyli. Odwrócenie sympatii ukraińskich, to znaczy ta realna nienawiść między Ukraińcami a Rosjanami, która się wytworzyła, która nie miała miejsca na wschodzie, ona znowuż będzie czymś owocować czy skutkować, że Ukraińcy już nie mają tam przyszłości. To też jest pewna rzeczywistość, która się w międzyczasie wydarzyła. To kosztuje tak, jak każda wojna kosztuje. Na razie nie aż tak dużo, bo pamiętamy XX wiek, co nas kosztowała jedna czy druga wojna światowa. Pierwsza wojna, nie mieliśmy własnej państwowości, ale przez nasze terytorium przetoczały się fronty w tej i we w te. Zniszczenia były niewyobrażalne, a później wojna bolszewicka jeszcze raz się przetoczyło w tą. Druga wojna, no to już w ogóle na naszym terytorium niewyobrażalne zniszczenia. I ktoś chce to sprowadzić tu? Żeby tu nie było, to trzeba operować na zewnątrz, w pewnych przestrzeniach, które są w miarę daleko i gdzie możemy oddalać od siebie zagrożenia. Czy to będzie kosztować? Będzie. Czy ktoś woli swoich synów słać na front wprost? No to takie ma wyjście. Zapłacić czy zginąć.
A z kim sojusze? Bo mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, więc może tak zrozumiałe, dlaczego kupujemy czołgi, sprzęt wojskowy w Korei Południowej, bo oni też są między sobą sojusznikami. Niemcy się temu dziwią, bo do niedawna kupowaliśmy w Niemczech, no ale też jakby zostaliśmy, tak jak pan profesor mówił, na lodzie. Chcesz, no to widzisz, jakie jest twoje miejsce przed Niemcem, przed Rosjaninem, więc jak z tymi sojuszami? Czy to nie jest za daleko? Czy my też nie dajemy się wykorzystywać? I co więcej, kiedyś też były takie komentarze, że dajemy się wprząc jak gdyby w wojnę i za chwilę możemy ponieść tego konsekwencje.
Czy my się wprzęgniemy w tę wojnę, czy nie, to i tak w niej będziemy. Pytanie jest, w jakiej konstelacji, czy z siłą, czy jako ofiara tej wojny.
No, widzimy, na to jest u nas, wojska amerykańskie są u nas,
kwestia jest taka.
Bezpiecznie, ale to też nas kosztuje.
Jeśli byśmy oceniali państwa działające, mocarstwa działające w świecie z perspektywy takiej, czy one są altruistyczne i czy one bardzo tu cudownie chcą się poświęcić dla nas, to jak ktoś tak to mówi, to niech on po prostu się polityką nie zajmuje. Oni chcą zrealizować tutaj swoje interesy. Problem jest taki, żeby przeczytać te interesy i skonstatować, czy one są tożsame w pewnym tego słowa znaczeniu z naszymi. No nie są tożsame interesy amerykańskie, jeśli idzie o politykę aborcyjną Joe Bidena z naszą polityką. I nigdy nie powinniśmy się w to wpinać i te rewolucyjne jego pomysły. Ale jeśli patrzymy na interesy amerykańskie w Eurazji, to Amerykanie zdefiniowali, zdaje się, już od pierwszej wojny tej ukraińskiej, kiedy praktycznie ten reset Obamy nie wyszedł, to tam w pewnych kręgach pojawiła się mocna konstatacja, trzeba Rosjan pokonać. Stąd oni wspierali tych Ukraińców, niektórzy mówią, prowokowali Rosjan, bo ich wspierali, ćwiczyli i tak dalej. Ale w istocie to Putin złamał wszystkie porozumienia te budapesztańskie, zajmując Krym, zajmując część Donbasu, Ługańsk i tak dalej. To tam była interwencja. I krótko mówiąc, Eurazja jest najważniejszym kontynentem i Europa i Azja jest najważniejszym kontynentem w świecie. Kto tu panuje, ten panuje w świecie. Walka między mocarstwami toczy się o to, kto będzie zabezpieczał i korzystał najbardziej z szlaków przesyłu ludzi, towarów, usług, pieniędzy, wszystkiego. Amerykanie do tej pory panują nad dolarem, a więc w tym względzie panują nad oceanami, gdzie są największe ruchy towarowe, a pamiętajmy, że na oceanach nie ma państw. Są ryby tylko. Ryby się nie buntują i nie walczą ze sobą, a na szlakach tych w Eurazji są wojny i one przeszkadzają w jedwabnym szlaku i tak dalej. Więc w tym względzie muszą zapanować, ponieważ Rosja tak, a nie inaczej gra i ten układ chińsko-rosyjski się ukształtował, żeby z jednej i z drugiej strony złapać przyczółki i zakleszczyć niebezpieczeństwo ze swojego punktu widzenia, bo Chiny rosną w siłę i tak dalej. I oni nie wiedzieli nawet, że Ukraińcy będą się tak skutecznie bronić, ale kiedy to zobaczyli, to uznali, że tanim kosztem są w stanie pokonać Rosję, powstrzymać ją. A jeśli tu zamkną, to Chiny będą już z tamtej strony, prawda, od strony Pacyfiku, tylko problemem tym poważnym. Żeby to domknąć, wygrać tę wojnę, trzeba też zabezpieczyć to ostatecznie, jak zawór. I nie zajmować się tym samemu, tylko żeby ktoś się tym zajął. Na poważnie, tak, żeby było to skuteczne. A ponieważ morale ostatecznie rozstrzyga, nie jest żelastwo, ale morale w tej wojnie, a ono jest wysokie po stronie ukraińskiej. Stąd my staliśmy się w ich widzeniu jako taki węzeł bardzo ważny, o którym można się oprzeć, który jeśli się wzmocni, to on będzie w stanie w ogromnej mierze wyręczać Amerykanów w tych wojnach. Czy to jest po linii naszego interesu? Oczywiście, że tak. Bo już powiedziałem, między Bugiem a Odrą jest za mało przestrzeni geopolitycznej, żeby się rozwijać. Stąd projekt Międzymorza, Trójmorza i wszystkiego. Czyli cała przestrzeń środkowej Europy i to są nasi najważniejsi sojusznicy. Oni coraz bliżej są nas, szczególnie ci, którzy są bezpośrednio zależni od Rosji, czy są zagrożeni, czyli kraje nadbałtyckie, no ta Ukraina, ale to idzie już w kraje Grupy Wyszehradzkiej i dalej. I to powinniśmy ogromadzać wokół siebie i to z perspektywy amerykańskiej też powinno być ogromadzone. Ponieważ Niemcy jak grają, każdy widzi, im dłużej ta wojna trwa, każdy widzi, więc o nich się nie można oprzeć. A Biden próbował się oprzeć o Niemcy zaraz na początku swojej prezydentury, ale wyszło jak wyszło. Słabo wyszło. Nord Stream ten i ostatecznie wojna i w czasie wojny Niemcy zachowują się co najmniej dwuznacznie i widać, jakie mieli powiązania strategiczne z Rosją i widać, jak ich to wszystko boli. To nie jest partner, o którego można się oprzeć, więc stąd jest ta nasza wspólnota interesów Anglosasów i Polaków, no i oczywiście tych krajów środkowoeuropejskich. Bez Polski się tego nie zepnie. Nie ma takiej geograficznej możliwości. Tylko Polska jest w stanie być tym węzłem, tak jak była w historii. No i to jest wspólny interes. Nie sympatie, antypatie, Jałta i tak dalej. Tak, jeśli będzie w to w ich interesie, zdradzą nas. Nieraz tak było w historii. Ale nie jest to w ich interesie. Jeśli czytamy, że nie jest to w ich interesie, czyli wykorzystamy okienko, wzmacniamy się, tworzymy pewien przyczółek siły, nie tylko militarnej, ale i takiej geopolityczno-gospodarczej, tworzymy pewne szlaki, tak jak powstały te Baltic Pipe, tak S-19 via Carpathia, tak samo łączyć to z Morzem Czarnym i tworzyć pewną perspektywę wspólnego rozwoju, a później się zobaczy, z kim nam po drodze. I tak trzeba to czytać. Natomiast oczywiście myślenie, można oczywiście mówić tak, no jeśli wszystko by się waliło, no to trzeba myśleć nade wszystko o sobie. No tak, ale się jeszcze wszystko nie wali. Nikt tam na wschodzie jeszcze wojny nie przegrał. Więc w tym względzie im dalej od nas, tym lepiej.
Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. Słuchacze, proszę o telefonowanie do studia Telewizji Trwam. Telefony do naszego studia 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi 536 600 400, oraz telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów Telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Tak ostatnio nawet na antenie Radia Maria rozmawialiśmy po tych wyborach we Włoszech. Pytanie, jak pan to postrzega? Czy to będą partnerzy, bo ta Grupa Wyszehradzka no z Węgrami też nam czasem tak może nie po drodze, ale tutaj może próbujemy zrozumieć, dlaczego Węgrzy tak, a nie inaczej reagują, zachowują się, dlaczego i czyją stronę trzymają. I teraz te prawicowe rządy w Europie, które słyszymy, no przeszkadzają trochę, bo nawet są napominani, że znajdziemy narzędzia i tak może być, że ktoś, patrz, Niemcy, przede wszystkim będą szukały narzędzi, żeby nas no, oskubać troszeczkę albo nam nie dać pieniędzy. Jak pan widzi, jaka perspektywa też i dla nas, bo konflikt jakby nie ustanie, bo chociażby to, co się stało teraz z Nord Stream 1, z Nord Stream 2, widzimy, że to jest pewna eskalacja, że takie jeszcze coraz takie podduszanie już i pokazywanie, no, na co nas stać.
Znaczy, to trzeba rozróżnić pewne kwestie, bo nie ma dwóch krajów w Europie, które by miały całkowicie tożsame interesy. To takich nie ma i nigdy nie będzie, bo są inaczej położone, inne mają problemy. No, zaproponujmy Węgrom, niech sobie wybudują gazoport. No, a gdzie mają port? No, na przykład. No i dziwimy się, no tak, no, a dlaczego oni nie wpięli się w system europejski gazowy? A gdzie ten system był? Jak Niemcy uzależniali wszystko od Rosji, no to oni, jak Niemcy uzależniają wszystko od Rosji, no to oni brali ten gaz od Rosji i są od niego uzależnieni. No to są ich realia. Pytanie jest, czy jakikolwiek rząd polski, gdyby był rządem węgierskim, miałby przestrzeń do grania w co inne. Ale, no, ale to jest, wynika z geografii, to jest małe państwo. Jeśli patrzymy na Włochy i mówimy, no tak, ale nie wszyscy w tych układach, w tej układance prawicowej są tak antyrosyjscy jak my i tam się ich oskarża, nawet po części o pewną prorosyjskość, no a te poprzednie rządy to jakie były, a Macron to jaki jest, a Scholz co? No więc dlaczego? Otóż dla Włochów ta wojna to jest mniej więcej tak, jakby, nie wiem, dla nas się coś się działo w Kazachstanie. No niby jest problem. Bo jest jeszcze, ale dzieli nas Ukraina, kawał terenu i dopiero my. No i teraz kwestia, jak coś się dzieje w Kazachstanie, czy my powinniśmy to ponosić tego koszta i tak, i to są ich dylematy. Musimy ich zrozumieć. Znaczy, ja nie mówię, czy oni słusznie myślą, czy niesłusznie, tylko żeby wiedzieć, z kim i o co się gra. To, i w tym względzie, dlatego są te pewne różnice. Natomiast nie znaczy, że są sprzeczności, bo oni wszyscy byli za tymi sankcjami, przecież w Unii głosowali za.
Ale jaki wspólny interes pewnie ma.
Ale bo to zagrożenie jest realne. No Putin gra tak ostro, że to nie da się tego to przemilczeć lub nie reagować. Natomiast jeśli patrzymy na to, co się stało we Włoszech, to jest inny, równie poważny problem. To znaczy, to jest manifestacja ogromnego buntu społecznego i politycznego w państwa, nie tam tego, które później weszło do Unii, tak jak my, nie środkowoeuropejskiego, ale państwa założyciela Unii, praktycznie jednego z trzech najważniejszych, czyli Francja, Niemcy i Włochy. To były te najważniejsze kraje Beneluxu, no ale one są mniejsze. I tam pani Meloni i jej ugrupowania bracia Włosi, to jest bardzo ciekawe zjawisko z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że absolutnie manifestuje swoje chrześcijaństwo, a zarazem przywiązanie do tradycyjnych zasad moralnych również w życiu politycznym. Krytykuje ideologię gender.
Kobietą jestem, Włoszką.
Tak, ale też LGBT, tej ideologii, gender i tak dalej, tym wszystkim, prawda, procesom demoralizacyjnym, rozkładowym. I multikulturalnym, bo taki jest projekt, zniszczyć narody i wytworzyć pewien ferment, tak, ażeby stworzyć co? Super państwo europejskie. I to jest drugi element. Z jednej strony uderza w tą ideologię, mającą być podwaliną tego super państwa, a drugie w samo super państwo jako pomysł niemiecki. Łącznie, pamiętajmy, że Włosi, kiedy weszli w ten układ, oni ogromnie stracili, zwłaszcza kiedy weszli do wspólnej waluty euro. Tak naprawdę Włosi zaczęli się osłabiać. Niemcy korzystać niesamowicie, ich gospodarka szła w górę. To jest skomplikowany trochę mechanizm, ale da się go opisać. W każdym razie tak jest, że nawet droga gospodarka niemiecka w momencie, kiedy jest wspólna waluta, może swoje przewagi zamanifestować, ponieważ nie ma różnic kursowych, więc jak mają trochę lepszą technologię, to na tych różnicach kursowych nie ma różnicy w cenie, a dosyłając ten gaz tani rosyjski, mieli względnie tani i dobry produkt i byli w stanie pacyfikować te kraje inne. I całe południe poszło w problemy finansowe, a Niemcy nie. I to jest, i oni to zaczynali, to jest bunt przeciwko temu wszystkiemu. Kiedy był Berlusconi, to trochę szalony polityk, jego spacyfikowano przez Brukselę tak jak dzisiaj nas, czyli zaczęto obkładać sankcjami, straszakami i on został odsunięty od władz. Ale dzisiaj to już jest inny czas. I w tym względzie, kiedy von der Leyen po prostu wygadała się tam w wykładzie, prawda, w Ameryce, o co tu chodzi? No bo u naszych tych różnych takich naiwnych, to mówią pożytecznych tam idiotach, czy niektórzy mówią, trzeba znieść Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, to dadzą nam pieniądze z Unii. Trzeba tam, prawda, wysłuchać ich w czymś, to ten, bo tu praworządności nie ma, Kaczyński dyktator. I ona wprost powiedziała, że to nie o to chodzi. Jeśli wybierzecie nie po naszej myśli, czyli ugrupowanie, które ideologicznie nam nie pasuje i nie wpisuje się w projekt superpaństwa, który jest budowany na zasadzie uzurpacji, nie na zasadzie, że się traktatowo dogadują państwa między sobą, tylko uzurpacji kompetencji przez poszczególne instytucje Unii, pozatraktatową uzurpację. Jeśli się na to nie zgodzicie, to potraktujemy was jak Polskę i Węgry, czyli obłożymy was sankcjami. Czyli w istocie ona powiedziała pewną prawdę, czego pewnie jej nie wybaczą tam jej koledzy. O co w tym wszystkim chodzi? I sprzeciw Włochów automatycznie robi wyrwę w samym sercu Unii. I to dla nas jest niesamowity oddech, bo druga rzecz, która jest rozstrzygająca oprócz wojny, o której tyle mówiliśmy na początku, to jest kwestia przyszłości Unii Europejskiej jako takiej. Projekt superpaństwa niemieckiego jest dla nas skrajnie niekorzystny. Dla nas tam nie ma podmiotowej pozycji. Co najwyżej Donald Tusk może wrócić na jakieś stanowisko w Brukseli w zamian za to, że wejdziemy w ten układ. Ale jeśli mówimy o poważnych rzeczach dla Polski, to tam jesteśmy, mamy rolę drugorzędną, trzeciorzędną, no i w ogóle wywrócona cała kultura poprzez rewolucję kulturalną, którą nam fundują. I tam się to wszystko pękło i teraz jest wielki problem, co z tym zrobić. Co oczywiście daje nam możliwości ogromnego oddechu. To jest pewien partner do tego, żeby inaczej modelować tę Unię, ażeby walczyć o, prawda, cofanie tych wszystkich zwariowanych pomysłów od Fit for 55, poczynając poprzez różne naciski ideologiczne, a kończąc na budowie państw Federacji Europejskiej. To Scholz też wprost powiedział. Niemcy dzisiaj mówią wprost. To świadczy o ich słabości. Bo Niemcy do tej pory w Unii nie robili wiele rzeczy własnymi rękoma, tylko takimi przynieść, wynieść tam różnych zatrudniali do tej roli polityków czy z Belgii, czy z Holandii, czy z Polski. A w tej chwili już nie jest tak. Oni po prostu, to świadczy o ich słabości, że już są poirytowani i w ogóle nie maskują swoich ruchów. To widać po Scholzu, to widać chociażby po von der Leyen.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pana imię?
Zbigniew, dzwonię z Wrocławia.
Dziękuję za cierpliwość w oczekiwaniu.
Mogę zadawać pytanie?
Tak, bardzo proszę.
Ja chciałem zadać pytanie panu profesorowi. Pan profesor tutaj bardzo pięknie o tym wszystkim mówi, o tym, jaką tam rolę Polska może odegrać. Ja natomiast widzę to wszystko inaczej. Że tu o tym wszystkim za sznurki to pociągają Amerykanie. I te wszystkie konflikty, jakie by przed laty były, to zawsze przyczyną była, na pierwszym miejscu stała gospodarka. Amerykanie chcą prym wieść i znajdowali tam jakieś właśnie narodowe czy inne i je po prostu umiejętnie wywoływali. I później też tam wkraczali. Tutaj się pojawiła sytuacja z Ukraińcami na Ukrainie z tego powodu, że po II wojnie światowej, gdy przestępcy, banderowcy uciekali przed Rosjanami, uciekali z Ukrainy po wymordowaniu Polaków, uciekali również SS-mani, którzy w obozach koncentracyjnych mordowali Żydów, Polaków, Rosjan. I oni się schronili na terenie Niemiec, tam się schronili na tych terenach, gdzie byli alianci. I później się przedostali, Amerykanie ich przyjęli tam i umożliwili im ucieczkę za ocean. I gdy Ukraina odzyskała niepodległość, tam wyraźnie, bo ja w tym czasie byłem w Stanach, ci już wtedy podstarzali uciekinierzy z Ukrainy, zaczęli w tych organizacjach ukraińskich tam działających dominować. I później to wykorzystano. W 2014 roku to przerzucono, zrobiono pucz w oparciu właśnie o tych ludzi. Ja pamiętam, jak ksiądz Isakowicz obserwował to wszystko i mówił nam, że jakie tam flagi są, jak ten przewrót robiono na Ukrainie. Jakie tam flagi?
Panie Zbyszku, więc jeżeli mogę tutaj, że Amerykanie konfliktują.
Pytanie. Ja chciałem powiedzieć, że my też tu wszystko utajniamy. Nie można nic powiedzieć, żadnej prawdy odnośnie Ukrainy, bo my jesteśmy tym sojusznikiem. A ja tak nawiązuję, jak to wykorzystano. Natomiast głównie chodziło Amerykanom o osłabienie Europy. Osłabienie, bo Europa się za bardzo rozwijała. Dostawała tanie surowce z Rosji. Niemcy potrafili, bo oni, no tam nauka, postęp jest na najwyższym poziomie. Potrafili to wszystko odpowiednio wykorzystać i za bardzo się rozwijało.
I panie Zbyszku, to pytanie?
Nie, ja dlatego mówię, czy pan się zgadza z tym? Następna sytuacja, jeżeli chodzi o Chiny. Przecież tam też im teraz niedawno próbowano zorganizować jakiś konflikt z Tajwanem. Też tam pani jakaś minister pojechała i tam próbowała wywołać konflikt. Tylko Chińczycy się zreflektowali, pomyśleli, o co tu chodzi. Tu chodzi o osłabienie Rosji, osłabienie Europy, Unii Europejskiej, a tam by chodziło o osłabienie Chin. Chińczycy czekają spokojnie, czekają, co z tego wyjdzie. I wtedy tam po prostu no, mają tę przewagę, że w drugiej kolejności próbowano im taki prezent zrobić. I mam pytanie do pana profesora. Czy pan profesor się z tym zgadza? Takie były również obiekcje, jak atakowano papieża, papieża Franciszka. I to dlatego, bo papież Franciszek mówił, papież dużo wie. Do nas to te informacje nie docierały te informacje. Natomiast papież o tym wszystko wie, to się go krytykowało, ośmieszało się papieża. Ja po prostu nawet byłem zbulwersowany, że w telewizji rządowej TVP Info pozwolono sobie na w jakiś sposób, nawet przez duchownych, którzy mówili, że papież we Włoszech czyta niewłaściwe gazety.
Panie Zbyszku, jeżeli mogę,
to, co się dzieje na świecie, to jest wynik ingerencji Stanów Zjednoczonych. Chcą mieć hegemonię i z tego też wszystkie nieszczęścia na świecie wynikają.
Dziękuję bardzo, panie Zbyszku, bo to tak te interpretacje, to gdzieś usłyszymy i zaraz, że wszyscy krytykują Ojca Świętego. Ale po kolei, panie profesorze, Amerykanie, Chiny.
Mhm. Znaczy, pan pyta, czy się z tym zgadzam. Gruntownie się oczywiście nie zgadzam. Oczywiście ja wiem, skąd są i na czym są nabudowane te interpretacje na różnych takich, nazwijmy to, portalach czy środowiskach konserwatywnych, nawet monarchistycznych, czy takich mocno prawicowych, narodowych, pojawia się pewna interpretacja, która pośrednio jest, ma swoje jak gdyby zakotwiczenie prawdziwe, że Zachód jest w kryzysie ideologicznym, a że Amerykanie prowadzą imperialną politykę w świecie globalną i starają się maksymalnie nad tym wszystkim panować po to, żeby mieć z tego korzyści. I to jest oczywiście prawda i jedno i drugie. I to, że jest potężny kryzys świata Zachodu, który popadł w rewolucję marksistowską i to, że Amerykanie mają takie cele. Ale wszyscy mają takie cele. No to co z tego? To banał pan powiedział, no, pan Zbigniew, że Amerykanie mają cele imperialne w świecie. No to co?
No popatrzmy, jakie no to Chiny
wszyscy mają
wpływ,
takie. Chiny mają
Afryce,
takie cele,
prawda?
Rosja ma takie cele. No to truizmy są. Pytanie jest inne. Czy alternatywą dla kryzysu rewolucyjnego w Europie, w świecie Zachodu, jak to niektórzy mówią, sterowanego przez masonów i tak dalej, jest Rosja? To ja się pytam, dlaczego w Rosji jest aborcja dozwolona i to na wszystkie możliwe sposoby? Taki jest konserwatywny Putin. Co w tym jest konserwatywne? Gdzie tam? Co, dawni KGBiści są konserwatystami? W czym? Oczywiście oni grają rolę, każdą dla każdego. I dla konserwatysty Putin będzie konserwatystą. Dla liberała będzie liberałem. Skoro jest taki konserwatywny, dlaczego współpracuje z tymi Niemcami, którzy są na forpoczcie rewolucji seksualnej? I zwróćmy uwagę, że pan, proszę zwrócić uwagę, jak pan Zbigniew, ja wiem, czym się posiłkuje, jakimi schematami myślenia, które tam są obecne. Mówi, Europa się wzmacniała. To znaczy kto? Myśmy mówili, kto? Europa, czyli Niemcy, nie Francja nawet, która żółte kamizelki i kryzys, nie Włochy, które są w ogromnych długach, nie Hiszpania i nie Polska, tylko Niemcy. No to jeśli pan by chciał, żeby ten układ tutaj w geopolityce Eurazji, układ Niemiec, Europy, czyli realnych Niemiec, z Rosją i z Chinami zwyciężył, to tam nie ma miejsca dla Polski. I my nie myślmy kategoriami interesu niemieckiego, rosyjskiego, chińskiego, czy nawet amerykańskiego, tylko polskiego. Czyli krótko mówiąc, jak była pierwsza wojna światowa i Roman Dmowski prowadził politykę i to przecież on w kręgach na przykład tej międzynarodowej finansjery i tak dalej był bardzo krytykowany, a czasem znienawidzony, a mimo tego postawił na państwa antanty. To Francja była lepsza wtedy? Rewolucja, ustawa o laicyzacji państwa z 1905 roku, gdzie prześladowanie kościoła realne występowało. Co Anglia, która oderwała się od kościoła, kiedy już procesy pewne wychodziły. Ale z geopolityki wychodziło, że trzeba postawić na przeciwników Niemiec. I powstała niepodległa Polska. I to trzeba rozumieć z punktu widzenia polskiego. Wszyscy grają o pewną dominację, bo kto panuje nad pewnymi szlakami, ten zyski. A po co Rosja robi wojnę? Rosja po to, żeby zgnieść środkową Europę, połączyć się z Niemcami i być głównym graczem, gdzie bez Rosji nic się nie stanie. Trzeba wszystko z nimi ustalać. I o to toczy się gra. A nie o to, że oni się boją, jak niektórzy mówią, bo się poczuli przez NATO zagrożeni. Różne bajki, jak to w Piśmie Świętym, prawda, opowiadają niektórzy. Patrzmy na swoje interesy. Tak jest, rzeczywiście Amerykanie grają grę globalną. Panowali bezwzględnie, był ten okres globalizacji na morzach i oceanach, szczególnie dwóch oceanach, atlantyckim i na Pacyfiku. Korzystali z tego niepomiernie. To była taka miękka dominacja. Tylko zwróćmy uwagę, trzeba patrzeć nie na amerykański, nie na ruski interes, tylko na polski. Korea Południowa, która w pewnym momencie jako biedny i zacofany kraj wszedł w tę orbitę, zagrał z Amerykanami, no tam jak gdyby powstrzymując, czy będąc pewnym elementem bardzo ważnym na Pacyfiku całej architektury tej dominacji amerykańskiej. Jest bogatym krajem czy biednym dzisiaj? A Japonia, która przegrała nawet wojnę, a Niemcy, Republika Federalna, skąd się wzięła ich siła? Przecież to zrujnowany kraj pod każdym względem po II wojnie światowej. Bo zagrał w pewną grę, która była w ich interesie. I to naziści, bo mało kogo, że tak powiem, osądzili i wyrzucili z układu rządowego. Normalni urzędnicy, dawni hitlerowcy rządzili, normalnie współrządzili tym krajem. Ale weszli w pewną grę ze względu na swój interes. I teraz nie patrzmy, czy Amerykanie tak grają swoją grę. Ale z kim my będziemy tę grę prowadzić, żeby było dobrze Polakom? I dlatego mówimy o tym. A nie, że tam ktoś mówi, no tak, bo Rosja, bo tam Amerykanie coś chcą zrobić, jakąś rewoltę w Rosji czy w Chinach. Chce ktoś mieszkać w Chinach? No nawet gdyby miał dobrobyt? Gdzie ani wolności słowa, ani wolności religii, ani w ogóle niczego? Chce ktoś mieszkać w Rosji? No niech spróbuje coś skrytykować, na przykład wojnę skrytykować, a nie dziś. 2 lata wstecz i siedzi. No o czym my mówimy?
Dziś wojna zaczęta i powszechna mobilizacja.
Tak, o czym my mówimy? Ktoś chce tam być pod tą dominacją? Więc w tym względzie ja też nie chcę pod niemiecką dominacją być w tej ideologii. Ale żeby tak było, to trzeba czytać, jak się mocarstwa konfliktują. I w momencie konfliktu, tak jak po I wojnie światowej, wytwarza się przestrzeń, którą można zagospodarować lub niekoniecznie, jak się chce. I tu jest tylko twierdzenie takie, że jak się chce, to zagrać tak i z tym, i w takiej wersji. Nie żeby na przykład dziś, nie wiem, na wojnę z Amerykanami, nie wiem, do Iranu. No po co? To bez sensu jest. Tylko jeśli jest gdzieś wspólny interes, tam trzeba realizować maksymalnie interes Polski po to, żeby tutaj w przestrzeni Europy Środkowej w końcu był i dobrobyt, i pewna siła, znaczenie i żeby można swobodnie, jak gdyby kulturowo się rozwijać, nie być pod dominacją różnych dziwacznych ideologii, czy ze wschodu, czy z zachodu. I oto tego. Ale żeby to było, to trzeba tak rozczytywać to, co się w świecie dzieje, ażeby po prostu nie stracić. Oczywiście można pójść, tak jak za czasów saskich, za Augusta III Sasa, do dzisiaj jest przysłowie w Polsce: za króla Sasa jedz i popuszczaj pasa. No, on sam był taki, co popuszczał, bo był mocno motywy. Polska nie uczestniczyła praktycznie w żadnych wojnach. Nie angażowała się w politykę międzynarodową. Praktycznie tutaj wielkie mocarstwa tylko rozgrywały między sobą. Ale to przygotowało rozbiory. Bo trzeba być w grze. I to możliwie najwyżej, żeby nie zostać zlicytowanym, sprzedanym za nic. Więc jeśli jest okazja dzisiaj w tych całych konfliktach stworzyć siłę środkowoeuropejską, to się nie da tego zlicytować za 3 grosze, jak w Jałcie. Bo jest siła. I to z grywy wynika, z kart wynika, że nie da się. I to trzeba umieć. Zostawić te tam, prawda, te... Putin, wielki konserwatysta. No Jezu Chryste, Panie, w czym? Rosja, jej konserwatyzm polega na tym, że państwo, to co u Dugina, że państwo jest Bogiem, wszystkim jest Kościołem, cerkiew jest państwu podporządkowana, stąd takie, a nie inne zachowanie Cyryla. Bo on jest nikim w tym systemie. On jest po to, żeby wzmacniać imperium i uzasadniać jego funkcjonowanie, jak w czasach carskich. I Rosjanin żyje dla imperium. Imperium jest sensem i celem życia Rosjanina. Jeśli to dla kogoś jest konserwatyzm w wydaniu łacińskim, to proszę bardzo.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Można już mówić, tak?
Można, proszę nam się przedstawić.
Tak, Tadeusz mówi z Nowego Jorku. Więc ja na wstępie chciałem powiedzieć, że to, co mówił ten pan, pierwszy chyba pan Zbigniew na początku, to
tak.
Prawda jest taka, że coraz więcej ludzi podziela taką opinię, a niektórzy od dawna taką mają, włączając mnie zresztą, że niestety, ale Stany Zjednoczone są głównym prowodyrem tych wszystkich konfliktów. Ale ja o czym innym chciałem mówić w tym momencie, o tym, co pan profesor powiedział tak trochę na wstępie. Mianowicie podał pan profesor generalnie dobrą zasadę, że powinno się włączać i reagować i przewidywać pewne sytuacje i w to się jakoś włączać w celu uzyskania pewnych korzyści. Ale przykład, który pan profesor podał, mianowicie uczestnictwo pewnych państw w Syrii, prawda, jak Izraela, Rosji czy Stanów Zjednoczonych, to chyba nie jest dobry przykład, panie profesorze, dlatego że ja rozumiem, że pan profesor zaraz będzie miał do tego obiekcję, ale prawda jest taka, że uczciwie czy nieuczciwie Rosja miała pozwolenie na ingerencję w Syrii. Pozostałe państwa jak Stany Zjednoczone i Izrael tego nie miały. To jest wojna prewencyjna w ich wypadku i taka wojna nie jest wojną sprawiedliwą nawet według nauki Kościoła. To jest wojna nielegalna.
A czyli rosyjska jest legalna, a tamta jest nielegalna, tak?
Ale ja rozumiem, że formalnie rosyjska wojna w Syrii jest legalna, bo Rosja została do Syrii zaproszona przez obecny rząd. My się możemy z tym rządem nie zgadzać. Ja rozumiem, że pan profesor się nie zgadza. Możemy mieć jakie takie zastrzeżenia, ale prawda jest taka, że państwo rosyjskie zostało zaproszone, a amerykańskie i izraelskie nie zostało zaproszone.
Dobrze, ja pana zapytam, a czy Rosja została zaproszona na Ukrainę?
No, proszę ojca, Rosja nie została zaproszona na Ukrainę, ale bądźmy uczciwi, Rosja od lat, od 91 roku ostrzegała, że rozszerzanie NATO na wschód jest dla niej niezaakceptowalne.
Czy Ukraina weszła do NATO? Czy Ukraina weszła do NATO?
No tak.
Czy weszła do NATO, czy nie weszła? No to jak, to o czym pan mówi? Jakby Ukraina weszła do NATO, to by pan jeszcze jakąś logikę
trzymał. To by się rozszerzało NATO.
A gdzie się rozszerzyło NATO Ukraina?
No nie, ale mówię, że Rosja od razu na początku ostrzegała, żeby nie ingerować w tą sprawę rozszerzania NATO na wschód.
Czyli mamy rozumieć, że pan usprawiedliwia to, co robi dzisiaj Rosja?
No ja rozumiem, co Rosja
No bo ona
robi.
Mówiła, ona ostrzegała, no i teraz tak. Bierze i morduje ludzi, okupuje wolne państwo.
No bo ostrzegała.
Nie możemy tego, proszę ojca czy pana profesora, nie możemy mówić, że to robi Rosja. To robią pewni ludzie. Nie wiadomo, czy mieli taki rozkaz, czy nie. Bo jeżeli mieli rozkaz, to możemy powiedzieć, że Rosja to robi. Ale jeżeli takiego rozkazu nie było, to nie powinniśmy tak mówić, bo to nie jest prawda.
Ale ma pan wgląd do rozkazów, czy nie rozkazów?
No ale, państwo też nie macie wglądu. Dlatego nie można mówić, że Rosja robi, bo nie wiemy.
Ale uważa pan, że to nie Rosja robi, to, co się dzieje na Ukrainie, to nie Rosja i nie Putin?
No robią pewni ludzie. No czy Putin robi, czy on wydał taki rozkaz? Wydał taki rozkaz?
No ale kto też wydał rozkaz ataku na Ukrainę?
Tak, ale nie wydał rozkaz na przykład do mordowania czy gwałcenia, prawda? Tego nie wiemy.
Przepraszam, bo pan tak mówi, czy wojsko tego nie robi?
No wojsko
czy pan,
tak robi,
czy pan
ale,
słyszy,
ale
co pan
nie
mówi?
Chodzi o to, że my mówimy, że robi to Rosja. Jeżeli to robi Rosja, to znaczy, że przyszło jakieś formalne rozporządzenie, żeby
no, ale
tak
przepraszam,
robić,
no to... Panie Tadeusz, jakieś zielone ludziki?
No ja rozumiem, że robią to pewni ludzie, no to mówmy, że ten czy tamten to zrobił, ale nie mówmy, że to robi Rosja, to mi
ale
o to
przepraszam,
chodzi.
Druga wojna to pewni ludzie? Jak pan potrafi wskazać, że robią to Amerykanie, to nie potrafi pan wskazać, że robią to Rosjanie?
No ja potrafię wskazać, że robią to Rosjanie, ale nie, że robi to Rosja. Bo jeżeli mówię, że robi to Rosja, to znaczy, że państwo rosyjskie. A tego nie możemy powiedzieć, bo my nie wiemy, czy Rosja wydała taki rozkaz jako
a
państwo.
A teraz ta mobilizacja, to kto ją wydał i dlaczego?
No ale czy rozmawiamy na jeden temat, czy na dwa?
Nie, tylko że to dzisiejsza mobilizacja, te ogłoszenie mobilizacji tak. I to, że Rosjanie wyjeżdżają, ćwierć miliona już wyjechało, ucieka, tak. To znaczy, że to jest tak. Imię czego jest ta mobilizacja?
No w imię tego, żeby prowadzić dalej wojnę, oczywiście. Tak.
Dziękuję, że pan na to odpowiada. Dziękuję
no,
panie.
Że tak. A można jeszcze jedną rzecz dodać na końcu, szybciutko? Bo tutaj pan profesor też dobrze zauważył, że to jest w sumie wojna, tam nie tak naprawdę Rosji z Ukrainą, tylko Rosja-Zachód, prawda? Ale teraz jest kwestia taka, że Zachód jako taki, czyli Ameryka, powiedzmy Europa Zachodnia, Kanada, doliczmy jeszcze Japonię i Australię, to jest 12% ludności świata. dochód narodowy państw G7 jest niższy od dochodu narodowego państw BRICS. To ja się pytam, na jakiej zasadzie Stany Zjednoczone mają dyktować, jak na przykład będzie prowadzony handel w Azji? Bo przecież to prezydent Stanów Zjednoczonych niedawno powiedział, że to Stany Zjednoczone powinny napisać zasady handlu w Azji. Na jakiej to jest zasadzie, czy pan profesor to akceptuje? No bo na jakiej zasadzie może 12% ludności świata decydować, jak ma świat wyglądać?
Dziękuję panie Tadeuszu. Panie profesorze, do
tych... To są dwie rzeczy. Czy ja akceptuję niesprawiedliwość w świecie? Oczywiście, że nie. Czy akceptuję taki pseudo czy neokolonializm, wyzysk krajów trzeciego świata przez wielkich tego świata? Oczywiście, że nie. No to jeśli pan chce taką odpowiedź, to jest inny temat jak gdyby. Natomiast skupiając się na tym. Otóż ci wszyscy państwo, którzy krytykujecie politykę amerykańską, no, są takie czy owe racje, to ja nie przeczę. Tylko proszę zwrócić uwagę a propos tej wojny, że na początku, jeszcze przed wojną, kiedy Joe Biden doszedł do władzy, to on nie tyle proponował Ukrainie wejście do NATO, tylko wręcz przeciwnie, on proponował Niemcom, żeby za pośrednictwem Niemiec dogadać się z Rosją i razem z Rosją i z Niemcami iść na Chiny, mówię bardzo tak schematycznie. To znaczy dla Ameryki Chiny są wiele ważniejsze niż Rosja i ta część, bo są o wiele większe, silniejsze i zdolne do światowej konkurencji i zdolne do tego, żeby znieść hegemonię taką handlową, finansową Ameryki w świecie. I ta propozycja padła, stąd zgoda Ameryki na Nord Stream 2. I teraz jeśli ktoś mówi, że Ameryka, Biden nie sprowokował tej wojny, wręcz przeciwnie, dawał Niemcom i Rosjanom wszelkie atuty, żeby oni po prostu uporządkowali tutaj w środkowej Europie sprawy. Zwróćmy uwagę, że na początku kadencji nie sam Joe Biden, ale Barack Obama powiedział, że w Polsce nie ma praworządności i demokracja jest zagrożona. Zaczęły się włączanie się w krytykę równo z Brukselą przeciwko Polsce, czyli równo z Niemcami. Tak to mniej więcej wyglądało. Tylko że Putin zdiagnozował słabość Ameryki, a oni działają tylko na dwóch zasadach. Siła słaby. Jak silny, to go szanuje. Jak słaby, to wykorzystuje i idę naprzód. Więc diagnozując jego siłę, to, że z Afganistanu się wycofał i w tak skandaliczny sposób, uznał, że może zagrać o pełną stawkę, czyli o całą Ukrainę, wbrew wszelkim tam możliwym porozumieniom i tak dalej. Stąd ta wojna. I ona nie była sprowokowana. No wszystko można u Amerykana powiedzieć, a nie, że oni sprowokowali tę wojnę, zwłaszcza za Bidena, który mówi, wy Niemcy, zróbcie sobie tę drugą rurę z Rosjanami. Czyli krótko mówiąc, spacyfikujcie Europę tak, żeby już nie miała oddechu, była od was zależna z jednej i z drugiej strony, ale oczywiście na sposób pokojowy i razem spróbujmy uciszyć Chiny, które nam wszystkim zagrażają. Taki był deal. Zgoda, problem jest taki, że ci wszyscy z Państwa, którzy mówią, nie włączajmy się w ten konflikt, mówią, zgódźmy się na Ribbentrop-Mołotow. Po co tam konflikt? Niech się podzielą Europą Środkową. Bo Europę nie dzielą Amerykanie w istocie tutaj w naszej części. Oni oczywiście też, ale oni są jak gdyby troszkę na wyższym piętrze różnorakich powiązań handlowych. Rzeczywiście z czego korzystają? Tak, hegemonia w świecie jest, tylko na miękki sposób, już od upadku Związku Sowieckiego całkowita. I oni na tym korzystają. To jest oczywiste, ale są inne też konflikty. I w naszej części o wiele bardziej dla nas groźny, odwieczny problem jest porozumienia niemiecko-rosyjskiego. Wszystko, co burzy to porozumienie, jest dla nas szansą. Jeśli to robią Amerykanie, jest to dla nas szansa.
Jeżeli nie podejmiemy konkretnych kroków,
to się zgodzimy na to.
Kolejny taki
nie ma dla Polski miejsca. Zrozumiejmy, w ich myśleniu strategicznym, to trzeba trochę czytać, nie ma dla Polski miejsca. Proszę poczytać rosyjskich geostrategów. Nie ma takiej... Polska jest traktowana jako zdrajca Słowiańszczyzny, który idąc w katolicyzm rzymski, jak gdyby zdradził ten cały świat azjatycki, który oni prezentują. Tak to jest widziane. Tam nie ma, trzeba sobie ją wywalczyć. Jeśli Chiny będą rozrywać kiedyś tę relację niemiecko-rosyjską w tej części, to trzeba iść z Chinami. Jeśli Arabia, to z Arabami. Bo to jest nasz interes, zrozumiejmy.
To jaką powinniśmy budować relację z tymi najbliższymi sąsiadami, tymi groźnymi Niemcami i groźną Rosją?
Jak najlepsze, ale podmiotowe. Ale żeby być podmiotem w tych relacjach, jak najlepszych, trzeba sobie to wywalczyć. Nic nie jest za darmo. Nawet Piłsudski kiedyś mówił, że wszyscy by chcieli, żeby niepodległość kosztowała jedną czy dwie krople krwi. Nie ma tak. Po prostu trzeba sobie to wyszarpać i w Unii, i w relacji do Wschodu. W Unii mówiliśmy o, prawda, o tym, co się działo we Włoszech, o tym, jakie są projekty budowy superpaństwa. Trzeba się temu sprzeciwić, zblokować. Na Wschodzie trzeba wygrać wojnę. I to są dwie przestrzenie. A najbardziej w sensie interesów, realnych interesów, które możemy wiązać w długiej strategii, to są te kraje środkowoeuropejskie. Czyli łączyć na różne sposoby morze, Bałtyk z Morzem Czarnym, Bałtyk z Morzem Śródziemnym i tworzyć pewną przestrzeń siły, tak ażeby nie było już Ribbentrop-Mołotow. Ale kiedy go nie będzie? Nie wtedy, kiedy będą tu nawet Amerykanie, kiedy będziemy silni. Jak jest okazja, jak Japończycy kiedyś, po wojnie przegrali wojnę, ale jest okazja, bo jest konflikt mocarstw, związać się, czy też wykorzystać Amerykanów po to,
jest
żeby...
Jest to możliwe, czy to tylko takie nasze pragnienia, czy wyobrażenia, że możemy być silni i podmiotowi?
No przecież byliśmy przez kilka wieków. No nie tam rok, dwa, dziesięć. Rzeczpospolita. To jest praktycznie od Unii w krewie, czyli od XIV wieku, praktycznie do początku XVIII, to jest mocarstwo, które nie dawało z sobą pomiatać. Na Niemców się patrzyło z góry, a Rosjan to w ogóle. To nie był podmiot w ogóle w grze. No to jak nie można? Aż historia się ciągnie. Jeśli się nie planuje i nie chce, to nie można. To jak się patrzy na sposób Saski, siedzimy tu i puśćmy pasa, to może jeszcze przecipiemy te 30 lat w jakimś tam względnym dobrobycie. A co z naszymi dziećmi? A co z wnukami? I tak dalej. Wraca, historia wraca. Zdrada wraca XVIII-wieczna. Zwróćmy uwagę. Tu po prostu to sobie trzeba wywalczyć. Czyli krótko mówiąc, Niemcy zachodnie, które walczyły z Ameryką w II wojnie światowej, w pierwszej zresztą też. Dlaczego zagrały na Niemcy? Myślicie państwo, że dlatego, na Amerykę, dlatego, że ich tak kochali? Dlatego, że im się to opłaciło i stali się mocarstwem. I grają swoją grę. Ja nie chcę, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Tu nie chodzi, bo my w tej polskiej porozbiorowej mentalności jest tak. Albo jestem za Ameryką, albo za Rosją, albo za kimś. Za Polską. A w tym miejscu, gdzie mi jest po drodze, idę z Ameryką, a gdzie jest mi po drodze z Niemcami, a gdzie jest mi po drodze z Rosją. Ponieważ w tej chwili ani z Rosją, ani z Niemcami nie jest nam po drodze, to możemy zagrać z Ameryką. Jak będzie nam nie po drodze z Ameryką, to się w innej konstelacji. Ale przede wszystkim... Jeśli jest okienko geopolityczne tak zwane, tworzy się pewna przestrzeń, to trzeba w to się wbić. Tu i teraz, bo jak się przegapi, gdyby nasi ojcowie przegapili to, co się stało po I wojnie światowej, że wszystkie mocarstwa rozbiorowe przegrały wojnę, wszystkie, bo rewolucja w Rosji, Niemcy i Austro-Węgry przegrały. Gdyby przegapili, może by powstało państwo polskie, bo wszystkie, nawet małe, powstawały, ale w granicach Królestwa Kongresowego. A tu i Galicja została włączona, nawet ta wschodnia, i Śląsk, który nawet nie był przed rozborami w Polsce, i Wielkopolska, i Pomorze, prawda, i tak dalej. Bo złapali moment i zagrali w tę grę. Natomiast tu jest, ja wiem, zwłaszcza w tych kręgach, bo jeszcze raz powiadam, takich narodowych, jest tego typu myślenie, tylko to jest... oparte w pewnych rzeczach na fałszywych przesłankach, fałszywym rozumieniu, znaczy tam jest wiele prawdy, bo jeszcze raz mówię, jeśli ktoś mi powie, czy Ameryka gra swoją cyniczną grę w świecie, tak. Czy Niemcy, tak. Czy Rosja, też. Wszyscy grają swoją cyniczną grę w świecie. Tylko chodzi o to, żeby być w tej grze i o polski interes walczyć. I to od czego zaczęliśmy? Nic się nie udaje, państwo z dykty. Jesteśmy tylko przedmiotem gry. Gdybyśmy byli tylko przedmiotem gry, nie byłoby gazoportu. Nie byłoby Baltic Pipe. Nie byłoby przekopu Mierzei Wiślanej. Nie byłoby z dziewiętnastki, bo to wszystko jest wbrew interesom i Niemiec, i Rosji. A jednak się udało. Dlaczego? Pewnie dlatego, że ktoś też chronił pewne inwestycje. Dlaczego Amerykanie chronili gazoport? Bo chcą sprzedać. Nie dlatego, że nas kochają, bo chcą sprzedać swój gaz skroplony. No dobra, a my po co kupujemy tamtąd gaz skroplony? Żeby nie wisieć na dwóch rurach niemieckich, niemiecko-rosyjskich. No rozumiejmy, czytajmy tę rzeczywistość. Wyrwijmy się z tych takich, prawda, że jak ja z kimś robię interes, to ja już muszę być podległy. Nie, robię z nim interes. Jeśli państwo kupujecie samochód, prawda, amerykański, to nie znaczy, że się żenicie z tym Amerykaninem czy Amerykanką. Kupujecie samochód, bo wam jest potrzebny do czegoś. No.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Panie. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję też i Państwu za uwagę, słuchaczom Radia Maria, widzom telewizji Trwam. Słuchacze zapraszamy na 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.